Dziś trzecia i ostatnia część naszej przygody wspólnej z Księgą Habakuka. Natomiast mam nadzieję, że dla wielu z Was to będzie tak naprawdę początek samodzielnego studiowania, bo moją rolą było to, żeby Was jakby wprowadzić w tło. Natomiast tam jest tak dużo treści, że zachęcam, żebyście samodzielnie kontynuowali. Jeżeli pozwolicie, to krótko przypomnę kontekst. Historia opisana w Księdze Habakuka działa się na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą. W takim niedużym państwie Judy, to było już po tym, jak 10 plemion z Izraela zostało podbitych i rozproszonych przez Asyryjczyków. Było to państwo nieduże, kadłubkowe, natomiast cały czas samodzielne i niestety z fatalnymi rządami. Co kolejny król się pojawiał, to był gorszy, nieudolny, skorumpowany i tak dalej. I to doprowadziło do tego, że Habakuk w sposób taki bardzo dramatyczny zwrócił się do Boga z pytaniem: Boże, dlaczego Ty nic nie robisz? Dlaczego ja muszę patrzeć na tą całą niegodziwość, a Ty nic nie robisz? I wtedy Pan Bóg dał mu odpowiedź, że on już działa, tylko że działa na zewnątrz. Było rozwiązanie z tej całej sytuacji, niestety rozwiązanie dla Habakuka bardzo trudne, no bo się okazało, że podbiją Judę Babilończycy, ludzie jeszcze bardziej okrutni niż Asyria. I Habakuk dostał zadanie takie, żeby po prostu powiedzieć ludziom w Judzie, tak, że to się stanie. I w pewnym sensie ich przygotować. Przypomnę ten kluczowy werset tego, co miał Habakuk ludziom powiedzieć. Przeczytam go w kilku tłumaczeniach. Chodzi oczywiście o rozdział 2, werset 4. Zacznę jeszcze raz od tłumaczenia z Biblii Poznańskiej. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył. Drodzy, chcę przytoczyć jeszcze raz kilka tłumaczeń, bo to jest po prostu werset bardzo, bardzo frapujący. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przez chwilkę się przy nim zatrzymali. W tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego ten wers brzmi następująco. Oto rozzuchwalona nieprawa w nim jego dusza, lecz sprawiedliwy dzięki swej wierze żyć będzie. I słuchajcie, ta sama Biblia podaje jeszcze dwa alternatywne, inne tłumaczenia. Oto rozzuchwalona nieprawa w nim jego dusza. Przepraszam, jeszcze raz. Te alternatywne tłumaczenie jest takie. Jeśli by się cofnął, moja dusza nie znalazłaby w nim upodobania, zaś mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albo jeszcze jedno. Jeśli by się cofnął, moja dusza nie znalazła by w nim upodobania, zaś sprawiedliwy z mej wierności żyć będzie. No i drodzy, na koniec jeszcze Nowa Biblia Gdańska. Oto w nim harda, nieuczciwa dusza, zaś sprawiedliwy będzie żył z mojej wiary, powiedział Pan, z mojej wiary. I słuchajcie, słuchałem nauczania na temat Księgi Habakuka takiego znanego pastora Davida Paulsona i on powiedział, że to słowo wiara tutaj jest użyte tylko trzy razy w całej Biblii. Niestety nie wiem, gdzie są te pozostałe, bo to trzeba by było po prostu mieć hebrajską wersję i po prostu wyszukać, gdzie są te słowa. Natomiast to jest dosyć takie niezwykłe, bo się okazuje, że to jest takie słowo szczególne. I słuchajcie, to słowo znaczy również, wyobraźcie sobie, prawda, ufność, stałość, solidność, pokora. I według Talmudu w tym słowie wyraża się cała treść przykazań. Rozumiecie? To jest słowo tak wieloznaczne. Jeszcze raz przypomnę. Wiara, prawda, ufność, stałość, solidność, pokora. To jest tak wieloznaczne słowo, że Izraelici, tak, według Talmudu są przekonani, że w tym słowie wyraża się cała treść przykazań. To jest niesamowite zupełnie. Okej. I może tak, jakby kończąc tą część, chciałbym, żebyście jakby pamiętali o tym wersecie 2:4 z Księgi Habakuka. Natomiast tutaj jest jakby ważne, żeby pamiętać o tym, że tutaj te słowo wiara, ono ma taki kontekst jakby trwania, okay? Czyli to nie jest taka wiara na zasadzie, nie wiem, oddałem życie Panu Bogu i później o nim zapomniałem i wszystko jest świetnie, nie. To słowo mówi o wierze w takim kontekście, że po prostu jestem w tym zanurzony ciągle, że to trwa. Tu jest ważne to trwanie. Słuchajcie, a teraz przejdziemy, to tyle taka retrospekcja, a teraz przejdziemy do części, do rozdziału trzeciego. I słuchajcie, no właśnie na podstawie tego rozdziału trzeciego istnieje silne przekonanie, że Habakuk był prawdopodobnie człowiekiem, który służył w świątyni. Ponieważ napisał bardzo profesjonalny psalm, tak, który był też przeznaczony do śpiewania. On jest nie tylko profesjonalny, ale jest również przepiękny, bardzo głęboki. Posłuchajcie w wersji Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Panie, usłyszałem Twą wieść, przeraziło mnie, o Panie, Twoje dzieło. Wzbudź się z biegiem lat, z biegiem czasu spraw jego poznanie. A we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu. Bóg nadchodzi z Temanu, święty przybywa z góry, Paran. Jego majestat okryje niebiosa, a psalm ku jego czci wypełni ziemię. Zapanuje jasność, jak od blasku światła. Promienie strzelą z jego rąk, z kryjówki jego mocy. Przed nim wyruszy plaga, jego śladami wyruszy pomór. Powstanie i zatrzęsie ziemią. Swoim spojrzeniem przerazi narody. Pokruszą się prastare góry. Rozpadną odwieczne pagórki, dawne i jemu znane szlaki. Zdjęte troską ujrzałem namioty Kuszanu, roztrzęsione zasłony Midianu. Czy Pan rozgniewał się na strumienie? Czy z powodu rzek zbudził Twój gniew? Czy z powodu morza wpadłeś we wzburzenie, że wsiadasz na swe konie, na swe rydwany zbawienia? Obnażony i podniesiony Twój łuk, włócznie miotają klątwy, rzekami podzieliłeś ziemię. Zobaczyły Cię góry i zadrżały, przewaliły się fale ulewy, otchłań wydała swój głos, wysokość podniosła swą dłoń. Słońce, księżyc stanęły wysoko z powodu światła mknących Twych strzał, ze względu na jasny blask Twojej włóczni. We wzburzeniu kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. Wyruszyłeś dla zbawienia Twego ludu, dla zbawienia swojego pomazańca. Zmiażdżyłeś szczyt domu bezbożnego, obnażyłeś fundament aż do skały. Twe dzidy przeszyły głowy wodzów, burzą się, bo chcą mnie rozproszyć. W czym ich chluba, że potrafią pożreć biednych w ukryciu? Podeptałeś morze swoimi końmi, stłumiłeś kipiel mnogich wód. Usłyszałem i zatrzęsło się we mnie wnętrze. Głos wywołał drżenie moich warg. Bóle dotykają moich kości. Trzęsą się pode mną moje nogi, bo czekam ufnie na dzień utrapienia, aby nastał dla ludu, który nas najedzie. I teraz fragment, który pewnie wszyscy znają. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby krów, ja jednak będę radować się w Panu, cieszył Bogiem mego zbawienia. Wszechnący Pan jest moją mocą. On uczyni moje nogi jak łani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Słuchajcie, jeszcze raz zdajmy sobie sprawę, w jakich to było okolicznościach. Ten człowiek zaczynał od tego, że wykrzyczał wprost Panu Bogu, ty nic nie robisz, tak? Później, jak usłyszał, jakie Pan Bóg ma rozwiązanie w postaci tych Babilończyków, to zaczął, to powiedział Bogu, ale to nie tak, to nie jest dobre rozwiązanie. Ty, Panie Boże, jesteś za dobry, za święty, żebyś patrzył na to, co ci Babilończycy będą ze mną, z nami wyprawiać, tak? Ten człowiek był po prostu śmiertelnie przerażony, również bojąc się o własne życie. Wiedział po prostu, jak okrutni byli Babilończycy, potrafili całe miasta wycinać w pień. I zobaczcie, co się stało. To jest zupełnie niesamowite, tak? Ten człowiek mówi, tak? On już nie negocjuje. Nastąpiło jakieś zupełne odwrócenie, tak? Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Jeszcze raz drugi werset. Panie, usłyszałem Twą wieść. Przeraziło mnie, o Panie, Twoje dzieło. I dalej. Wzbudź je z biegiem lat, z biegiem czasu spraw jego poznanie, a we wzburzeniu pamiętaj o miłosierdziu. On to przyjmuje i wręcz na to czeka. I to czeka w poczuciu takiej, powiedziałbym, totalnej jakby akceptacji tej całej sytuacji. Po prostu czuje, że ta wojna, która nadchodzi, że ona i tak jest w ręku Boga. Tak? I tak jak obiecał w tym wersecie czwartym, tak? Ludzie, którzy są blisko Boga, po prostu ocaleją. I to ocaleją tutaj w tym no, jakby oryginalnymi adresatami księgi Habakuka mieli być po prostu mieszkańcy Judy, tak? I to była informacja po prostu taka, że oni ocaleją fizycznie, tak? Czyli nie chodziło tutaj o takie ocalenie duchowe, ale chodziło o to, żeby oni po prostu ten najazd przetrwają. No i słuchajcie, jeszcze raz te bardzo, bardzo, bardzo znane słowa od wersetu 17. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól, choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby z krów, ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą, On uczynił me nogi jak łani, sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył Bogiem mojego zbawienia. Słuchajcie, to, co jest tutaj napisane, tak, to też obrazuje właśnie sposób prowadzenia wojny przez Babilończyków. Bo zobaczcie, tutaj jest mowa o tym, że po prostu nie będzie figowców, tak, nie będzie winorośli. Dlaczego? No bo Babilończycy, jeżeli napotykali na silny opór, to niszczyli nie tylko ludzi, ale również roślinność, nawet i zwierzęta. Pozostawiali po sobie po prostu gołą pustynię. Tak? I słuchajcie, macie w tej chwili do czynienia z człowiekiem, który po prostu no, stoi przed no, czymś totalnie strasznym, tak? On narzekał na swoje życie w tej źle rządzonej, nieprawej, skorumpowanej Judzie, tak? Ale mimo wszystko ta przyszłość, która była przed nim, wydawała się jeszcze gorsza, tak? Natomiast on mimo wszystko, on po prostu na to czekał, akceptował to i robił to nie na zasadzie cierpiętniczej, tak? Tylko robił to po prostu w poczuciu pełnego zaufania Bogu i no, można powiedzieć z radością, tak? To może źle brzmi, tak? Ale on po prostu cieszył się z tego, że po prostu Pan Bóg panuje nad tą całą sytuacją i że to ostatecznie, ta cała ciężka sytuacja, to wszystko pójdzie ku dobremu. No, słuchajcie, no, historia pokazała, że faktycznie ten najazd Babilończyków, który się przetoczył przez Judę wtedy, no, nie spowodował jakichś, nie wiem, ogromnych strat ludzkich, chociażby, tak? Czyli po pierwsze widać, że te proroctwo Habakuka no, zostało przez dużą część społeczeństwa przyjęte. No i sam ten fakt, tak, że ta księga jest w kanonie biblijnym i od początku, od że tak powiem, tylko znanych czasów zawsze była uważana za takie dzieło prorockie. Także Habakuk, właśnie ten człowiek, który no, napisał tylko to, tak? Nic więcej tak naprawdę nie wiemy, nic więcej od strony pisanej się nie pojawiło. Czyli ten człowiek, który no, raczej no, nie wyglądał na kogoś, kto się po prostu, no, nie był to prorok, tak? Tylko to był człowiek, który otrzymał proroctwo, tak? Tym proroctwem się podzielił, tak? Wykonał swoje zadanie i można powiedzieć, że no Pan Bóg dał mu możliwość jakby wpłynięcia na historię, tak? Bo słuchajcie, no właśnie to jest ta wspaniała cecha naszego Boga, tak? Że to nie jest taki Bóg jak, no nie wiem, Allah, tak? Który po prostu jakby robi swoje, nie patrzy na ludzi, tak? Takie jest mniej więcej przesłanie Koranu, tak? Inshallah, tak? Zgadzam się z wolą Allaha i po prostu nic tu nie mogę poradzić. Nie. Nasz Bóg jest takim Bogiem, który jest Bogiem dynamicznym i chce interakcji, tak? Więc Pan Bóg ewidentnie, kiedy ludzie się do Niego zwracają, on potrafi, on jakby realizuje swój plan, ale może go realizować w sposób jakby dostosowany do tego, jak ludzie się zachowują. I to jestem głęboko przekonany, że właśnie dzięki księdze Habakuka, tak, życie wielu ludzi w Judzie się zmieniło, tak? Oni byli przygotowani jakby psychicznie i duchowo na ten najazd i wielu z nich również dzięki opiece Boga po prostu ten najazd babiloński przeżyło. Słuchajcie, na koniec jeszcze taka refleksja, powiedzmy, jeżeli chodzi o kwestię w ogóle wpływu Boga na historię, bo dla mnie ta księga Habakuka, zwłaszcza w tej części, kiedy Pan Bóg mówi, że On już szykuje rozwiązanie, tylko że na problemy Judy, tylko że te rozwiązanie jest za granicą dalej, tak, to dla mnie no, był jasny sygnał, że faktycznie no, Pan Bóg w pewnym sensie no, rządzi historią, tak? Że no, nie ma żadnych, nie wiem, przy, przypadków tutaj, tak? I zobaczcie, jest jedna rzecz, którą ja jakby, no, będąc Polakiem, nie lubię, jeżeli chodzi o nas. Mianowicie, zobaczcie, my jesteśmy takim narodem, który bardzo dużo doświadczył i mam wrażenie, że każde negatywne doświadczenie to my, jak tak generalnie jako naród, to przyjmowaliśmy, że po prostu to inni byli źli, tak? Jakby bardzo rzadko jest jakaś taka refleksja, że może, nie wiem, zabory, tak, czy wojna ta, tak, że jednak jakby ta nawała, która się tam przetoczyła x razy przez Polskę, tak, że to były no też jakieś takie działania, które miały spowodować, żeby ludzie jakby obudzili się z tego zimowego snu, tak? No Polska niestety też jest takim krajem, gdzie no do tej pory jeszcze nie mieliśmy takich, no, masowych przebudzeń, tak? Takie, jakie miały miejsca, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Niemczech, w Szwajcarii, no, w wielu krajach, u nas jeszcze tego nie było. No. Mam nadzieję, no, też są liczne proroctwa, że to w końcu w Polsce nastąpi. Okay. Słuchajcie, i tak jeszcze, kończąc ten wątek historyczny, to chciałem przytoczyć historię, której sam doświadczył ten pastor David Paulson, o którym wam mówiłem. Słuchajcie, to był człowiek, który jako żołnierz służył tam po II wojnie światowej w Palestynie ówczesnej i był świadkiem cudownych narodzin Izraela. Okay? Tam się też nawrócił. No i później został pastorem metodystycznym i słuchajcie, no to przytoczę tą historię jakby na jego odpowiedzialność, ale to jest człowiek, no, na tyle znany, że sądzę, że można dać wiarę temu, co powiedział. No zresztą on przytacza tu pewne fakty historyczne, które są do sprawdzenia. Otóż słuchajcie, on organizował, będąc pastorem właśnie tym metodystycznym w Wielkiej Brytanii, dla swoich parafian, tak, organizował wizyty w Izraelu. I okazało się, że jedna z tych wizyt, tak, że inaczej, że kwestia przygotowania jednej z tych wizyt wypadła w tym czasie, kiedy miały być wybory w Wielkiej Brytanii i on nie mógł głosować. No ale ponieważ nie mógł głosować, to stwierdził, że chociaż się pomodli o te wybory i zapytał Pana Boga: Panie Boże, a Ty na kogo głosujesz? I słuchajcie, dostał wtedy proroctwo. Pan Bóg mu powiedział: ja głosuję na Margaret Thatcher. Nie wiem, czy pamiętacie, to była taka słynna premier Wielkiej Brytanii, tak, w latach 80. Ja głosuję na Margaret Thatcher i ty masz jej napisać list. Masz jej napisać, że ja chcę, żeby ona się nawróciła do wiary swego ojca. Jej ojciec był pastorem. I pierwsza rzecz, i dwa, że ma jakby odbudować relacje Wielkiej Brytanii z Izraelem. No, więc David, no, następnego dnia pomyślał sobie, no, czy to naprawdę dobry pomysł, żebym ja do jakiegoś tam polityka list pisał, no ale jednak, no, dostał jakby potwierdzenie, że powinien to zrobić. Napisał ten list przed wyborami, wyobraźcie sobie, Margaret Thatcher przed wyborami dostała wiadomość od człowieka, który pisał, że mam dla pani proroctwo, będzie pani premierem Wielkiej Brytanii, tylko ma pani wrócić do tego, do wiary swego ojca i ma pani odbudować relacje z Izraelem. Podobno Margaret Thatcher potwierdziła, że wraca do wiary swego ojca tuż po tym, jak została premierem. Okay? Jedna rzecz. A druga rzecz, wyobraźcie sobie, parę tygodni później było tak, że David wracał miał wracać ze swoimi parafianami do Tel Awiwu do Londynu, tylko się okazało, że po prostu lot bodajże British Airways już był zabukowany, dla niego nie było miejsca i on w jakiś dziwny sposób znalazł się w innym samolocie izraelskich linii lotniczych. I wyobraźcie sobie, że tam spotkał Menachema Begina, premiera Izraela, który przepraszam. Tak. Dzięki, kochani. Który na zaproszenie Margaret Thatcher jechał na rozmowy takie, żeby unormalizować stosunki. Przypominam, Menachem Begin to jest pan Mieczysław Biegun, polski obywatel, który był słynnym premierem Izraela. Także słuchajcie, niesamowita rzecz i właśnie tak jak Paulson powiedział, to jest tak, fajnie brzmi po angielsku, że history is his story, tak? Czyli, że historia to jest jego opowieść, jego, Boga opowieść. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że mieliśmy tą ogromną przyjemność wspólnie uczyć się o Tobie z Księgi Habakuka. Dziękuję Ci, że możemy mieć świadomość taką. Przepraszam jeszcze. Że możemy mieć świadomość tego, że to Ty, Panie, rządzisz tym światem, że to Ty jesteś za sterami, że to Ty panujesz nad każdą sytuacją naszego życia, niezależnie czy łatwą, czy trudną. I dziękujemy Ci za te wspaniałe słowa i za to, że możemy mieć pewność, że jeżeli jesteśmy Ci wierni, to Ty też będziesz wierny i Ty nas zachowasz w nawet najtrudniejszych okolicznościach. Amen.